pan Krzysztof Wieczorek, profesor filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Zapis wykładu, który miał miejsce w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w dniu 2 marca 2010 roku na temat błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Bardzo serdecznie witam. Poprosiłem pana Krzysztofa Wieczorka o komentarz do drugiego błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy się smucą. No, znając pana Krzysztofa, wolałbym, żeby może i inne, bardziej o sprawiedliwości, o czystości serca, ale może ten smutek jako trudne zadanie do wyjaśnienia przedstawimy profesorowi i myślę, że się z tym upora, a jeśli nie, to będą pytania i niech Duch Święty prowadzi.
Bardzo dziękuję księdzu Tadeuszowi za zaproszenie i wprowadzenie mnie. Chciałem najpierw przywitać wszystkich szanownych i drogich członków, sympatyków i duszpasterzy grupy 33. No i rzeczywiście, tak jak ksiądz powiedział, zadanie przede mną stoi trudne, powiedziałbym podwójnie trudne. Po pierwsze dlatego, że 8 błogosławieństw, które stanowią trzon kazania na górze, to jest duże wyzwanie dla chcącego zrozumieć, ponieważ dotykamy tutaj jednego z wielkich paradoksów Ewangelii. Tutaj nie wystarczy zwykła ludzka logika. Tu trzeba jeszcze czegoś więcej. Trzeba światła płynącego z wiary, trzeba zaufania do tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Trzeba jakiejś łaski, głębszego zrozumienia treści płynących z Ewangelii. A druga trudność polega na tym, że spotykamy się dzisiaj z tak radosnej okazji, jaką jest dojrzewający jubileusz księdza Tadeusza, że jak to mówić o smutku, kiedy powinniśmy się wszyscy radować. Więc jedyne, co mogę zrobić, to zadedykować moją wypowiedź jako prezent jubileuszowy, jako prezent urodzinowy tego kapłana, który się urodził w osobie księdza Tadeusza. A mam tą pociechę słodką, że jeśli mi nie wyjdzie, to zawsze jeszcze można uratować sytuację pytaniami i dyskusją. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. To jest drugie z 8 błogosławieństw stanowiących może najważniejszą, a na pewno najwcześniejszą część tego wystąpienia, tej mowy Chrystusa, która powszechnie uchodzi za najdonioślejsze spośród jego publicznych nauczań. Jest rzeczą znamienną, że ewangelista Mateusz, który dostarcza najobszerniejszą relację z owego wydarzenia, umieścił kazanie na górze na samym początku publicznej działalności Jezusa. Uczynił to, jak się dzisiaj domyślamy, nie z powodów chronologicznych, tylko raczej dydaktycznych. Redaktorzy Polskiej Biblii Tysiąclecia w komentarzu do tego fragmentu Ewangelii Mateusza piszą, iż usytuowanie kazania na górze wśród wypadków z życia Jezusa jest chyba poprawniejsze u Łukasza, to znaczy nie na początku, lecz w pełni działalności Jezusa. Jeżeli został tutaj naruszony porządek chronologiczny, to widocznie dlatego, że Mateusz uznał, iż warto na początku wyeksponować to, co najważniejsze, czyli to, co, znowu wracam do komentarza polskich biblistów, uchodzi za kodeks nowej moralności chrześcijańskiej, polegający na wypełnieniu duchem miłości dawnej litery prawa. Kazanie na górze w Ewangelii świętego Mateusza następuje bezpośrednio po chrzcie w Jordanie, kuszeniu na pustyni, nauczaniu w Kafarnaum i powołaniu pierwszych apostołów. Dla porównania chciałbym przypomnieć Państwu, jaka jest kolejność wywodu pozostałych ewangelistów. Nie dla czczej próżnej rozrywki, tylko myślę, że w tym będzie się krył także pewien głębszy sens. Jest jakiś powód, dla którego Ewangelie są 4, a nie 1 i każda z nich troszeczkę inaczej opisuje tę samą rzeczywistość. Otóż Marek rozpoczyna historię nauczania Jezusa od przywołania najpierw momentu powołania uczniów, potem nauczanie w Kafarnaum i następnie cała seria cudownych wydarzeń. Uzdrowienie opętanego, słynna scena z teściową świętego Piotra, liczne inne uzdrowienia. U Łukasza pierwszym takim mocnym, dramatycznym elementem w opisie działalności Jezusa jest jego spektakularna porażka w Nazarecie, kiedy przychodzi do synagogi, próbuje nawiązać kontakt ze swoimi sąsiadami, bliskimi, znajomymi. Wiadomo, jak się to kończy. Potem jest nauczanie w Kafarnaum, potem jest wizyta w domu świętego Piotra, potem jest obfity połów, kiedy rybacy ze zdumieniem wyciągają sieci rwące się od naporu ryb. I wreszcie Jan rozpoczyna opis zdarzeń nadzwyczajnych wiążących się z osobą i działalnością Jezusa od cudu w Kanie Galilejskiej. A następnie jest wypędzenie przekupniów ze świętymi. Dlaczego takie zestawienie różnych wersji początku działalności? Z tego zestawienia wynika fakt, że Jezus od samego początku, odkąd po 40 dniach przebywania w odosobnieniu wrócił między ludzi i zaczął chodzić, nauczać i uzdrawiać, od samego początku zaskakiwał, szokował, burzył utarte schematy myślenia, zmuszał do spoglądania na świat i życie od nieoczekiwanej strony. Można powiedzieć, stawiał wszystko na głowie. Program pierwszych wystąpień Jezusa, zsumowanych z owych czterech Ewangelii, można by streścić w takich trzech punktach. Po pierwsze, Jezus stawia swoim słuchaczom określone wymagania. Na przykład, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Po drugie, formułuje daleko idące obietnice. Na przykład, bliskie jest Królestwo Boże. Po trzecie, uwiarygodnia swoją osobę i swoją misję poprzez cały szereg nadnaturalnych, cudownych wydarzeń, pokazujących, że jest z Nim potężna, wielka moc. Zastanawiające jest jednak to, że Jezus, eksponując program przemiany życia, stawiając wymagania, obiecując i dostarczając argumentów uwiarygodniających i dając do myślenia przy okazji, jednocześnie nie eksponuje siebie samego, swojej osoby. Przeciwnie, stara się pozostać w cieniu. Wprawdzie pyta z troską swoich uczniów, za kogo ludzie mnie uważają, ale równocześnie nie robi nic w tym kierunku, żeby ludzie uważali go za kogoś lepszego, wyższego, doskonalszego od innych. Przeciwnie, akcentuje na co dzień, na każdym kroku swoją normalność, powiedziałbym. Przychodzi do Jana nad Jordan, by dać się ochrzcić. Rozumie ludzką potrzebę radości i swawoli podczas wesela w Kanie Galilejskiej, kiedy przemienia wodę w wino. Nie zawsze odnosi sukcesy, bo na przykład właśnie ta spektakularna porażka w Nazarecie nie stawia też siebie samego za wzór. Na początku jeszcze nie. Dopiero w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza spotkamy się z tym zdaniem, od którego rozpoczyna się praktyka naśladowania Jezusa. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż na każdy dzień i niech mnie naśladuje. Dopiero w 9 rozdziale. Na początku stara się jak gdyby schować za swoim przesłaniem i za swoimi czynami. Ta skromność, przechodząca stopniowo w kenozę, w ogołocenie, w odarcie ze wszystkiego, włącznie z najintymniejszymi szatami, z których został ogołocony przed ukrzyżowaniem, ta jego skromność koresponduje z propozycją przemiany życia zawartą właśnie w 8 błogosławieństwach. Skoro ktoś tak potężny, ktoś obdarzony wielką mocą, której posłuszne są wszystkie moce świata, z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem wolnej woli stworzeń Bożych, Ktoś tak potężny przybiera na siebie postać zwykłego, ubogiego, prostego człowieka, to co dopiero każdy z nas? W tym już tkwi ważne przesłanie. Ale w tym programie zawartym w kazaniu na górze, a zwłaszcza w błogosławieństwach, w programie wyboru wartości nieefektownych i mało pociągających i zarazem odrzucenia tego, co podziwiane i popularne, tkwi coś znacznie więcej. Chrystus w kazaniu na górze nie zachęca nas po prostu do takiego pokornego, pełnego rezygnacji, spokojnego i właściwie beznadziejnego pogodzenia się z pożałowania godnym losem istot biednych, słabych, smutnych, pogardzanych, cierpiących, prześladowanych. Nie. On robi znacznie więcej. Odwraca do góry nogami ten, zdawałby się, naturalny porządek wartości i głosi chwałę tych, którzy w oczach świata godni są co najwyżej politowania i współczucia. A więc znowu nasze przyzwyczajenia myślowe stają dęba i zostają odwrócone do góry nogami. I chociaż od wygłoszenia tych słów przez nauczyciela minęło 2000 lat, to nadal, aż do dziś, trudno nam się pogodzić z takim przewartościowaniem, ponieważ w tak wielu czasach, kulturach, religiach utrwaliło się bardzo głęboko przekonanie, że jeśli Bóg czy bogowie kogoś umiłują, to obdarzają go swoją przychylnością, a znakiem widzialnym tej przychylności są wszelkie pożądane przez ludzi dobra. Ktoś, kto jest wybrańcem bogów, powinien być piękny i młody, zdrowy i bogaty. Powinien mieć poważanie u ludzi i wszystkie inne przymioty, których tak zazdrościmy takim spośród nas, którym po ludzku patrząc lepiej się powiodło. W kazaniu na górze mamy całkowite zaprzeczenie tej postawy. Dlaczego? Co jest wartościowego akurat w smutku? Dlaczego smutek ma być błogosławiony? Jeszcze raz słuchajmy się w te słowa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Czyli smutek jest zasługą, która w oczach Boga zyskuje uznanie i zostaje sprawiedliwie wynagrodzona nadchodzącym nieuchronnie i na pewno pocieszeniem. Sprawiedliwie zostaje wynagrodzona. No właśnie. Czy sprawiedliwe jest nagradzanie smutnych? Warto posłuchać, co na temat sprawiedliwości napisał bardzo niedawno temu papież Benedykt XVI w tegorocznym orędziu ogłoszonym na Wielki Post 2010 roku. Posłuchajmy takiego fragmentu. Jaka jest zatem sprawiedliwość Chrystusa? Jest to przede wszystkim sprawiedliwość pochodząca od łaski, według której to nie człowiek naprawia, uzdrawia samego siebie i innych. Fakt, że przebłaganie dokonuje się mocą krwi Jezusa, oznacza, że nie ofiary składane przez człowieka uwalniają go od ciężaru win, ale gest miłości Boga, który otwiera się aż do końca, tak dalece, że bierze na siebie przekleństwo należne człowiekowi, aby w zamian obdarzyć go błogosławieństwem, które należy się Bogu. Natychmiast rodzi to jednak obiekcję, pisze Benedykt XVI. Co to za sprawiedliwość, gdy sprawiedliwy umiera za winnego, a winowajca otrzymuje w zamian błogosławieństwo, które należy się sprawiedliwemu? Czyż nie jest zatem tak, że każdy otrzymuje przeciwieństwo tego, co mu się należy? W rzeczywistości to pokazuje Bożą sprawiedliwość głęboko różniącą się od sprawiedliwości ludzkiej. I ta różnica między Bożą a ludzką sprawiedliwością staje się jawna od samego początku działania Jezusa, niemalże od pierwszych Jego słów. Jezus, formułując ów kodeks błogosławieństw, oczekuje zarazem, że sprostamy tej nowej, innej niż ludzka, Bożej sprawiedliwości. Nie jest to łatwe. Ale skoro tak mocno podkreślone, choćby samą konstrukcją Ewangelii Mateusza i kolejnością wypowiedzi, to znaczy, że jest to bardzo ważne i bardzo potrzebne. I chciałbym teraz jeszcze oddać głos Janowi Pawłowi II, który następująco komentuje naszą sytuację. W książce Przekroczyć próg nadziei pisze papież tak. Od młodości czułem, że w tych słowach zawiera się sam rdzeń Ewangelii. Ewangelia nie jest obietnicą łatwych sukcesów. Nie obiecuje też nikomu łatwego życia. Stawia wymagania. Równocześnie zaś jest ona wielką obietnicą. Obietnicą życia wiecznego dla człowieka poddanego prawu śmierci. Obietnicą zwycięstwa przez wiarę dla człowieka zagrożonego tylu klęskami. Zawiera się w Ewangelii jakiś podstawowy paradoks. Żeby znaleźć życie, trzeba stracić życie. Żeby się narodzić, trzeba umrzeć. Żeby się zbawić, trzeba wziąć krzyż. To wszystko jest istotną prawdą Ewangelii, która zawsze i wszędzie będzie się potykać o sprzeciw człowieka. Zawsze i wszędzie będzie ona wyzwaniem dla ludzkiej słabości. Ale właśnie w tym wyzwaniu leży siła Ewangelii. Człowiek może nawet podświadomie oczekuje takiego wyzwania, bowiem jest w nim potrzeba przerastania samego siebie. Przerastając samego siebie, człowiek w pełni jest człowiekiem. Taka jest najgłębsza prawda o człowieku. Tę prawdę zna przede wszystkim Chrystus. Piłat, który wskazując na Nazarejczyka, cierniem ukoronowanego po ubiczowaniu, mówi oto człowiek, nie zdawał sobie wówczas sprawy, że głosi zasadniczą prawdę, że wypowiada to, co zawsze i wszędzie pozostaje treścią ewangelizacji. To są, myślę, mądre i trafne i bardzo piękne słowa Jana Pawła II, wskazujące na cały szereg paradoksów, choćby ten, że Piłat, którego intencją, trudno powiedzieć co było, ale na pewno nie wygłoszenie jakiejś fundamentalnej prawdy, stał się mimo woli głosicielem czegoś niezwykle ważnego. Chrystus umęczony i ubiczowany staje przed nami jako wzór człowieka. W kazaniu na górze ten, kto się smuci, staje przed nami jako błogosławiony, zasługujący na nagrodę. Jeszcze raz zapytajmy, jaki sens się za tym kryje. Spróbuję się przez chwilę zastanowić, czym jest smutek. Smutnym można być z różnych powodów i na wiele sposobów i na pewno nie każdy z powodów i nie każdy z rodzajów smutku zasługuje na błogosławieństwo. Tu musimy być bardziej precyzyjni. Może być na przykład smutek spowodowany niepowodzeniem własnych egoistycznych planów czy potrzeb. Taki smutek łatwo się przeradza w gniew, frustrację, agresję. Nie sądzę, żeby o nim była mowa w owym błogosławieństwie. Może być smutek spowodowany generalnie pesymistycznym nastawieniem do świata, blisko spokrewniony z malkontenctwem. Spróbujcie sobie wyobrazić całkowite przeciwieństwo księdza Tadeusza, a będziecie mieli przed sobą model takiego właśnie smutasa, który chodzi ciągle niezadowolony, nic mu się nie podoba, ciągle się skarży, nikt mnie nie lubi, wszystko jest do kitu, cały świat jest w ogóle źle urządzony. Taki smutek rodzi żal i pretensje do wszystkiego i wszystkich i trudno sobie wyobrazić, żeby Jezus pobłogosławił takiemu nędznemu smutasowi. On jest oczywiście bardzo biedny, no ale nie jest wzorem dla nas do naśladowania. Wreszcie może być smutek spowodowany uświadomieniem sobie jakiegoś konkretnego zła, które dotyka mnie albo kogoś z moich bliźnich. Taki smutek jest oznaką wrażliwości, jest antytezą obojętności. Taki smutek nie obezwładnia, nie kończy się spuszczeniem nosa na kwintę, tylko mobilizuje do działania, ponieważ odkrywa oddziałując siłą emocji, że coś jest w świecie nie tak, coś domaga się naprawy i zatem taki smutek mobilizuje człowieka do działania. Staje się źródłem energii duchowej, a nawet tam, gdzie nie da się już nic zrobić, biorąc pod uwagę jakieś techniczne możliwości, gdzie wyrządzone zło jest już praktycznie nie do naprawienia, nawet tam smutek nad wyrządzonym złem jest przynajmniej formą współczucia i troski. Także zalecaną przez Ewangelię. Ciesz się z cieszącymi, płacz z płaczącymi. A nie odwrotnie. Nie zatruwaj życia tym, którzy się radują, a nabijaj się z tych, którzy są smutni. Tylko ciesz się z cieszącymi, płacz z płaczącymi. Kto umie się smucić w ten sposób, daje świadectwo dojrzałości emocjonalnej, a to jest bardzo ważne, szczególnie w czasie, kiedy tak modne jest zabijanie uczuć i obnoszenie się z taką obojętnością i pogardliwą akceptacją wszystkiego, co nas otacza. Niestety ta postawa sztuczna i pretensjonalna, ale tak bardzo częsta w nas i w naszym otoczeniu, najczęściej jest maską kryjącą niezaleczone zranienia. W porównaniu z kimś sztucznie obojętnym, z kimś, kto przybiera taką modną pozę, z kimś, kto żyje na luzie, nie przejmuje się niczym, nie uważa na to, żeby kogoś przypadkiem nie zranić. W porównaniu z kimś takim, człowiek, który umie się smucić, ale umie też się radować, kiedy jest po temu okazja, jest dojrzalszy, a przede wszystkim ma o wiele więcej do ofiarowania sobie, światu i Bogu. Smutek w obliczu zła jest świadectwem wyzwolenia serca, o którym pisze w tym samym orędziu wielkopostnym Benedykt XVI. Pisze tak. Aby żyć w sprawiedliwości, trzeba wyzbyć się złudzenia, że jest się samowystarczalnym. Wyjść z głębokiego stanu zamknięcia, który jest źródłem niesprawiedliwości. Konieczne jest wyzwolenie serca. Więc można powiedzieć, że smutek jest jedną z dróg wyzwolenia serca i jest jedną z twarzy sprawiedliwości, tej innej, głębszej, Bożej. Taki smutek wymaga odwagi, często wręcz heroizmu, bo kto lubi się smucić? Kto lubi brać na siebie ciężar zmartwienia, zatroskania i odpowiedzialności za próbę usunięcia przyczyny skutku? Ale dojrzałość wymaga od nas, żebyśmy tak właśnie reagowali na sytuację, która zasługuje na to, żeby się smucić. I na koniec. Te trzy oblicza smutku, o których tutaj wspomniałem, przypominają pewną, moim zdaniem niezwykle trafną metaforę zastosowaną w opisie dojrzewania człowieka, może Państwa to zaskoczy, ale przez Fryderyka Nietzschego. Sam Nietzsche też by się pewnie zdziwił, gdyby się dowiedział, że jest cytowany z ambony w kościele, ale niezbadane są drogi Bożej opatrzności, a ziarna prawdy są rozsiane w bardzo dziwnych czasami miejscach. I ta akurat metafora wydaje mi się niezwykle trafna. W książce Tak o rzecze Zaratustra, nawiązując troszeczkę do duńskiego filozofa Kierkegaarda i jego nauczaniu o trzech stadiach życia, Nietzsche formułuje takie oto trzy porównania. Człowiek może być podobny do wielbłąda, do lwa i do dziecka. Wielbłąd jest symbolem bierności, takiej ofiary losu, bezrefleksyjnego i beznadziejnego poddania się cudzej woli, bez próby upomnienia się o własną godność i wolność. Lew jest symbolem buntu, który czasem rodzi się z racjonalnych pobudek, ale często przybiera postać ślepej agresji. Dziecko natomiast jest symbolem dojrzałej afirmacji, zgody na to, że świat jest taki, jaki jest i że należy się do niego odnosić w prawdzie. To jest kolejny paradoks, zauważony również przez autora cytowanej przeze mnie metafory. Paradoks polega tutaj na tym, że jednym z elementów naszego dojrzewania do dorosłości jest umiejętność powrotu do dziecka w sobie i odnalezienia tych cech, które mieliśmy na początku, o których często potem zapomnieliśmy, a które warto sobie na nowo otworzyć w ramach owego wyzwolenia serca, o którym pisze Benedykt XVI. Nie tak dawno obchodziliśmy Dzień Dziadka i w telewizji był program, taka rozmowa pani redaktor Brzyzgi, o ile pamiętam, z kilkoma panami, którzy się szczycili tym, że są dziadkami. Jeden z nich, taki no, dosyć ważny celebryta, nie pamiętam kto to był, ale znana twarz i znane nazwisko, powiedział coś takiego, co bardzo mnie zastanowiło. Mianowicie powiedział, że jest bardzo szczęśliwy z tego, że został dziadkiem, ponieważ wreszcie może sobie pozwolić na coś, na co czekał przez pół życia. Mianowicie każdy mężczyzna, mówił ten pan, nosi w sobie małego chłopaka i dopiero kiedy bawi się z wnukiem, kiedy wyjmuje klocki, kiedy rozkłada kolejkę elektryczną, kiedy robi samolociki papierowe, może z czystym sumieniem i z całym spokojem to dziecko wypuścić na wolność. Niech ono sobie pobryka. Myślę, że w tym zawiera się także pewna głęboka mądrość. Od dziecka są w nas pewne cechy dojrzałości, misternie ukryte przez naszego Stwórcę. I ta prawdziwa dojrzałość polega właśnie na tym, żeby wracać do owej dziecinnej prostoty, autentyczności i wyzwolenia serca. Skoro tak, to może łatwiej nam będzie zrozumieć, dlaczego ci, którzy się smucą, są błogosławieni. Dziękuję bardzo.